kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu nisko. Dziś w naszym studiu poznańska posłanka Klubu Prawa i Sprawiedliwości Jadwiga Emilewicz. Dzień dobry, witam Panią serdecznie.
Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu w ten piękny, wreszcie prawdziwie wiosenny poranek.
Tydzień od początku się tak wiosennie rozpoczął. Bardzo dużo w tej wiośnie dzieje się w Poznaniu. Dzisiaj wydarzeń jest mnóstwo, ale wrócę do wczorajszego dnia. To ważne dla naszego regionu, bardzo ważne wydarzenie. Podpisanie umowy o współprowadzenie, współfinansowanie budowy Muzeum Powstania Wielkopolskiego. I to jest takie porozumienie ponad podziałami. Pani była obecna przy tym porozumieniu, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tak sobie pomyślałem, czy ono spełnia wszystkie definicje kompromisu, czyli nikt nie jest do końca zadowolony, czyli mamy dobry kompromis.
Ja chciałam powiedzieć, że to jest ogromna satysfakcja, bo też mam poczucie bycia akuszerem odrobinę tej wczorajszej umowy. Kiedy przyjechałam do Poznania 4 lata temu, były dwie inwestycje z obszaru kultury, a przecież nie jedyne inwestycje, o których dowiedziałam się, że są istotne, ważne i których bardzo Poznaniowi potrzeba i na które w samym Poznaniu trudno będzie znaleźć pieniądze w całości. To był Teatr Muzyczny i właśnie Muzeum Powstania Muzeum Niepodległości, ten oddział, który będzie opowiadał o Powstaniu Wielkopolskim.
Ładne słowo opowiadał, podoba mi się.
Tak, no to przecież po to są muzea, nie tylko, tak, żeby gromadzić pamiątki, zwłaszcza w sytuacji takich opowieści jak Powstanie Wielkopolskie, gdzie tych pamiątek, artefaktów wcale nie mamy dużo, więc musimy tam tę opowieść wykreować. I po 2 latach trudnych bardzo, powiedzmy, bo Teatrem Muzycznym poszło szybko i sprawnie z miastem i z panem premierem Glińskim, a po 2 latach trudnych, bo tutaj miasto nie było tak skore do podpisywania umowy. Ja miałam wrażenie, że ten apetyt inwestycyjny wygasł, ja raczej przerażenie inwestycyjne, i na początku roku, kiedy zorganizowaliśmy konferencję z udziałem pana premiera Glińskiego, zachęcając miasto, to dzień po tej konferencji miasto i województwo ogłosiło, że
tutaj dokonuje wymiana. Ale tak, to podobno w ostatnim momencie nastąpiło.
Tak,
i
dokonuje. Cieszę się czasami, bo właśnie
a
może
pani
jest tak,
zadowolona z tego, że doszło do takiej zmiany?
Ja się cieszę najbardziej z tego, że jest decyzja co do tego, że to muzeum powstanie, a już po wczorajszej podpisaniu umowy, no to jestem przekonana, że ono na pewno się, że ta historia się na pewno w Poznaniu wydarzy. I uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie i tutaj trzeba wielkie podziękowanie dla premiera Glińskiego, bo od momentu ogłoszenia decyzji o przekazaniu, czyli od kiedy formalnie organem prowadzącym stał się Samorząd Województwa Wielkopolskiego, czyli od początku tego roku, no do wczoraj upłynęło niewiele miesięcy, a mamy gotową nie tylko porozumienie, ale i umowę na...
No, i są konkretne środki.
I są konkretne środki, ponad 325 milionów, z których no 60%, no bo niebagatelna kwota, to środki budżetu państwa.
222 miliony ma zapłacić budżet państwa za budowę.
Tak jest. I jedna tylko ostatnia rzecz, że jest to, bo to wczoraj podsumowywaliśmy, jest to największa... Dyrektor Muzeum Narodowego ma jeszcze podsumować, ile kosztował remont pałacu w Rogalinie, ale gdybyśmy wyłączyli być może Rogalin, to jest to największa inwestycja w infrastrukturę kultury zrealizowana w Poznaniu po 1989 roku z udziałem środków z budżetu państwa. Więc naprawdę myślę, że w ogóle inwestycje w kulturę w Poznaniu w ciągu ostatnich 4 lat to są naprawdę rekordowe środki.
Ja będę trochę drążył ten temat tych podziałów, które się połączyły nagle w tym muzeum. Czy pewnie samorząd chciałby to wybudować za własne pieniądze, jak znam marszałka Woźniaka i podejście do tego. A z drugiej strony ministerstwo pewnie chciało mieć spory wpływ na to, jak będzie wyglądała obsada, narracja tego muzeum. I dlatego mówiłem o tym kompromisie. Zapytam, czy w tej umowie interesy obu stron są dobrze zabezpieczone? Każdy może czuć się zabezpieczony.
Ja podziękowałam już premierowi Glińskiemu, natomiast też ogromne podziękowanie dla pana marszałka Woźniaka, no, który jest takim kustoszem pamięci w Wielkopolsce, Powstaniu Wielkopolskim. To on organizuje rocznicę. Przecież mieliśmy okazję też współpracować wtedy, kiedy przygotowywaliśmy uchwałę uchwalającą 27 grudnia Świętem Narodowym. I to też nie jest bez znaczenia, że jego gotowość do tego, żeby taką umowę z ministerstwem podpisać, była bardzo duża i całego jego zespołu, że ta umowa tak szybko została przygotowana. I ja myślę, że tak jak powiedział pan redaktor, że kto tutaj ma ochotę, żeby tam ustalać narrację. Myślę, że co do narracji i opowieści o Powstaniu Wielkopolskim naprawdę sporu politycznego tutaj tutaj nie ma żadnego. Marszałek od początku, od kiedy zaczęła się dyskusja o przekazaniu tej instytucji kultury dla województwa, powiedział publicznie przecież, że ma nadzieję, że deklaracja premiera Glińskiego pozostaje w mocy. Z drugiej strony deklaracja premiera sprzed dwóch ponad lat o gotowości współfinansowania była nie po to, aby przejmować w cudzysłowie instytucje, jak wielu dziennikarzy tutaj w Poznaniu czasami pisało, tylko no, chciał w ten sposób powiedzieć, że no dobrze, bardzo nam zależy, bo w ogóle polityka historyczna jest znakiem rozpoznawczym obozu Zjednoczonej Prawicy. W ogóle pojęcie polityka historyczna powstało przecież nie tylko w programach wyborczych, ale w takich szerokich dokumentach programowych naszego obozu. Więc premier chciał w ten sposób powiedzieć, że tak, chcemy, żeby to muzeum powstało. I jeśli samorząd ma kłopoty finansowe, to budżet państwa do tej inwestycji się dołoży. Więc powiedziałabym, że tutaj nie ma, wydaje mi się, kłopotu, jeżeli chodzi o pamiętajmy, że to współprowadzenie jest na czas inwestycji, tak? Czyli ostatecznie właścicielem tej instytucji zawsze będzie samorząd
później
województwa.
Ministerstwo ma mieć także członków Rady Muzeum, ma mieć wpływ na obsadę dyrektora. To jest w tej umowie zawarte. Wczoraj o tym mówił na naszej antenie marszałek Woźniak, czyli jak rozumiem, jest zaszyta pewna taka też tutaj...
No to jest element takiego dobrego obyczaju, myślę, również...
To rozumiem,
też jak tworzy się spółkę przecież prawa handlowego, to też...
Jesienią wybory parlamentarne, no to trzeba różne scenariusze zakładać. Załóżmy, że na przykład przejmuje władzę opozycja w kraju, czy budowa muzeum jest niezagrożona, czy to jest tak właśnie zaszyte, jeszcze raz użyję tego określenia w tej umowie, że cokolwiek by się nie działo, czy będą to rządy Zjednoczonej Prawicy, czy kogoś z opozycji, to muzeum powstanie po prostu.
Powiem tak, niezależnie od zapisów umowy, nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek dzisiaj, kto wygra wybory, czy to samorządowe w Poznaniu i Wielkopolsce, czy parlamentarne, poddał w wątpliwość tę inwestycję. Ona naprawdę ma tak ogromne poparcie społeczne, że to musiałby być chyba szaleńcem, gdyby chciał się z tej umowy wycofać, zwłaszcza, że no, ma w niej zagwarantowane finansowanie, a jak pokazuje doświadczenie i ostatnie 4 lata pracy pana premiera Glińskiego, tych instytucji nowych, współprowadzonych inwestycyjnie jest w Polsce ponad 50, jeśli dobrze pamiętam, i nie znam samorządu, który byłby z tego powodu niezadowolony.
To ja bym jeszcze dodał, że przydałoby się nowe, albo prawdziwe wreszcie Muzeum Czerwca 56, ale to pewnie my poznaniacy tak mamy, że jak już dostajemy coś, to wiemy, że od razu jest nowe wyzwanie.
Ja mam, świetna ekspozycja, bo też powiedzmy, że w tym mikroskali, w której Czerwiec 56 z kolei jest opowiedziane, gdzie tych artefaktów, a zwłaszcza historii mówionej pewnie jest ogromna ilość. No i potencjał tej opowieści ogromny, to ja mam nadzieję, że inwestycja marszałka zachęci tylko prezydenta, rozbudzi apetyt, żeby... Wiemy dzisiaj...
Ciekawe
ja
właśnie, czy prezydent
Jaśkowiak
dzisiaj nie myśli, a może jednak trzeba było wejść...
Ja zawsze powtarzam, że współczesne muzea narracyjne są bardzo istotnymi elementami przyciągającymi turystów, przyciągającymi, budującymi wartość miasta. Tak się wydarzyło w Warszawie, już 100 razy to powtarzamy. Wiemy, ta historia nowoczesnego muzealnictwa w Polsce rozpoczęła się od Muzeum Powstania Warszawskiego.
Graniczne. Jeszcze jedno, będę panią dzisiaj trochę pędził, bo ważne też inne wydarzenie, ale skoro już mówimy o historii, musimy te parę zdań powiedzieć o Stukocie, o nagrodzie Stukot 56, o nagrodzie, która jest świeża.
To jest druga edycja w tym roku.
I daje pani szansę powiedzieć, zgłosić apel do tych wszystkich, którzy chcieliby kogoś do tej nagrody zgłosić. O co chodzi w tej nagrodzie? Ona jest, tak powiedziałem, świeża.
Tak, Stukot 56 to druga edycja. Bardzo nobliwe jury, więc nagrody, ci laureaci w ubiegłym roku, to myślę, że niezwykłe wyróżnienie przez chociaż tych, którzy są w jury. Pani rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Joanna Sadzik, szefowa Szlachetnej Paczki, więc osoby też spoza Poznania, nie tylko Poznań. Bo dlaczego, skąd idea? Czerwiec 56 roku to był pierwszy akord w drodze w Wielkiej Symfonii Wolności, której zwieńczenie mieliśmy w 89 roku. Bez czerwca, śmiem twierdzić, nie byłoby Solidarności w 80 roku. Więc to są takie wydarzenia, które warto, aby nie zostały zamknięte tylko na kartach podręczników szkolnych, ale aby istniały w nas do dziś. To jest element naszej istotnej, żywej tożsamości. tożsamość jest żywa wtedy, kiedy potrafimy wydarzenia przeszłe czytać dniami współczesnymi. I ideą, to co stało za pomysłem, było to, żeby się zastanowić, kim byliby ci robotnicy czerwca 50, albo kim są robotnicy czerwca 56 dziś. Gdzie możemy odnaleźć? Gdzie możemy odnaleźć Romka Strzałkowskiego? Gdzie możemy odnaleźć te 74, prawdopodobnie 74 ofiary śmiertelne, ale także te tysiące osób bezimiennych, które wyszły w rozpaczy, ale też z ogromną determinacją i odwagą na ulicę w czasach naprawdę ponurych i ciężkich. I gdzie stukot, skąd stukot, utrwalone okuloki tak zwane, czyli chodaki robotnicze, których łoskot rozniósł się wtedy po Poznaniu, kiedy o 6.15 wyszli na ulicę, to ten stukot chcielibyśmy, aby poniósł się nie tylko w Wielkopolsce, ale przez całą Polskę.
Do 9 czerwca można zgłaszać osoby, kandydatów, instytucje,
tak jest,
narody, tak jak rok temu.
Rok temu naród polski, ukraiński, bardzo
po
mocno naznaczone.
Akcji pomocy. No i na przykład piekarz Jacek Polewski, który woził chleb do Buczy, widział też, jak
tak,
wygląda.
Tak, i piekł tam chleb, Bucza. Także to są dzisiaj też ambasadorzy tej nagrody. Mamy nadzieję na ciekawych, wyjątkowych, wyróżnionych już w czerwcu w tym roku.
Dziś rozpoczynają się targi, właściwie bardziej wydarzenie, impact na międzynarodowych targach poznańskich. Zjeżdżają menedżerowie, politycy, wielcy tego świata do Poznania, gwiazdy, także sceny międzynarodowej. Tak sobie pomyślałem, czy to jest dowód na to, że dla każdego tak ważne jest to, żeby być w centrum rewolucji cyfrowej, która się, nie że zaczęła, ona po prostu już nas tak naprawdę wkręca całkowicie w swoje tryby.
Zanim o rewolucji cyfrowej, to jednak o tym wydarzeniu. Oczywiście Poznań stoi targami, ale to jest bezprecedensowe wydarzenie. To jest ponad 5000 osób, które to są największe targi, jak powiedział prezes Kobierski mi w tym tygodniu, dziękując za to, że...
Prezes Targów Poznańskich,
dziękując za to, że zainteresowałam Impact Poznaniem 2-3 lata temu i Impact przeniósł się z Krakowa do Poznania. I dzisiaj to jest największe tego typu wydarzenie w środkowej Europie. Mamy noblistę, autora Czarnego Łabędzia, Antykruchości, pana Taleba, mamy Natalii Portman, która przyjeżdża do Poznania. I mamy wreszcie konkretne zyski, bo jak podsumował Impact, zapytałam ich o to, to jest około 12 milionów złotych przywiezionych dzięki tego kongresowi do Poznania, więc a w Poznaniu liczymy, jak wiadomo, więc to nie jest targowisko próżności, tylko to jest realny zysk dla Poznania. Ale rzeczywiście bardzo mocno technologiczny kongres nowych idei, zagrożenia cyfrowe. No, dzisiejsza, nie musimy mówić, że w stanie wojny, która się toczy u naszych bram, ona ma wymiar nie tylko ten, który znamy z II wojny światowej i pierwszej i konfliktów zbrojnych, ciężkiego wyposażenia wojskowego, ale także dzieje się w przestrzeni cyfrowej. Zagrożenia cyfrowe są dzisiaj największym wyzwaniem, z jakimi się musimy mierzyć i dlatego tutaj dzisiaj będzie 9 ministrów cyfryzacji z krajów Trójmorza i przedstawicieli Unii Europejskiej, których zresztą zabiorę do historii tematów, którymi się zajmują, bo będą gościć krótko, ale jednak w Enigmie. Także zobaczymy w Muzeum
Kolejne
Enigmie.
Narracyjne opowieści.
Oczywiście. I w AI i Nowoczesność, czyli Poznańskie Centrum Superkomputerowe.
Ja, kiedy myślę sobie o impakcie, myślę oczywiście głównie o szansach, ale jeszcze bardziej o wyzwaniach, zagrożeniach cyfrowych, które w tej chwili istnieją. Nie wiem, czy miała na przykład pani pokusę, żeby użyć czatu GPT do tego, żeby ktoś pani jakieś wystąpienie publiczne stworzył w ten sposób?
Nie robiłam tego, dyskutuję.
A zna pani tak?
Mój kolega, zresztą też dziennikarz warszawski, zlecił czatowi napisanie wiersza w sonatu szekspirowskiego. No i tak, to muszę powiedzieć, że efekty są niezwykle...
Porażające, ale
przerażające. No to myślę, że te teksty, które się pojawiają dzisiaj o tym, że czy nie tworzymy potwora, który nami zawładnie, nie wiedząc kiedy, nie są bezzasadne. Myślę, że o tych zagrożeniach dzisiaj będzie rozmowa na wielu poziomach. I tym związanym z bezpieczeństwem państwa, ale też tym związanym z bezpieczeństwem naszych dzieci.
Zapraszamy zatem na Impact, na poznańskie targi dziś i jutro w Poznaniu.
Tak jest, dziękuję bardzo.
Jadwiga Emilewicz, poznańska posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Była gościem porannej rozmowy Radia Poznań. Dziękuję.
Dziękuję. Kluczowy temat.